Gościem poranka wnet jest pan Jan Parys, były minister obrony, odwołany ze stanowiska w maju 1992 roku, tuż po wizycie prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie, tej słynnej wizycie, w czasie której dostał od polskiego rządu informację, że ma zakaz podpisywania porozumienia z Rosją, które miało zdecydować o tym, że bazy rosyjskie będą eksterytorialne w Polsce. Teraz czasy się zmieniły. Przez czas urzędowania pana ministra Waszczykowskiego był pan szefem, Jan Parys był szefem gabinetu politycznego. Wtedy wszystko się zaczęło, czyli te wszystkie negocjacje, które szczęśliwie dobiegły do jakiegoś punktu w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Przypomniałem historię, bo od tego 92 roku tak wiele się zmieniło. Wtedy jeszcze stacjonowały wojska sowieckie w Polsce. Wtedy było zagrożenie, że z tej strefy, rosyjskiej strefy wpływów nigdy się nie wyplączemy. Teraz wygląda na to, że już ta kropka, czy ten wykrzyknik na końcu zdania został postawiony.
To prawda. Te dni dzisiejsze to jest dowód na to, że marzenia się spełniają, bo mogę powiedzieć, że należę do, jak wielu ludzi, do pokolenia ludzi wielkiego sukcesu. Komunizm upadł na naszych oczach, Związek Radziecki się rozpadł, Armia Rosyjska wyszła z Polski, mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z najsilniejszym krajem świata. Co parę lat ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi staje się coraz bardziej intensywna, a my coraz bardziej bezpieczni. Więc uważam, że to, co się dzieje na naszych oczach, jest po prostu fantastyczne.
Wygląda na to, że za prezydentury Donalda Trumpa otworzyły się drzwi do takiego faktycznego bezpieczeństwa Polski, faktycznej współpracy polsko-amerykańskiej.
Chciałbym jednak gwoli sprawiedliwości przypomnieć, że ten przełomowy moment w relacjach militarnych ze Stanami Zjednoczonymi to jest 2016 rok, to jest czas szczytu NATO w Warszawie, gdzie postanowiono, że u nas będą wojska Paktu Północnoatlantyckiego, w tym wojska amerykańskie w sile kilku tysięcy osób. Natomiast Donald Trump w 2017 roku bardzo dokładnie te postanowienia szczytu zrealizował, z niczego nie zrezygnował. Co więcej, w tej chwili widzimy, że kontynuuje tą politykę, czyli że ta polityka wtedy zapoczątkowana, ten przełom nie był czymś przypadkowym, chwilowym, ale jest trwały.
Jakie porozumienia polsko-amerykańskie będą miały konsekwencje dla Polski?
No my będziemy w tej chwili krajem, który ma najnowocześniejszą broń na świecie, broń uderzeniową. Będziemy krajem, który będzie budował nie tylko sojusz wojskowy, ale sojusz technologiczny, ponieważ Stany Zjednoczone oferują nam samoloty piątej generacji, których nikt inny nie produkuje na świecie, które są w dyspozycji zaledwie kilku państw. No i nasi oficerowie, nasi inżynierowie od serwisu, z obsługi będą musieli się tego nauczyć i podnieść swój poziom kwalifikacji.
Ile czasu upłynie, zanim ten pierwszy samolot F-35 wyląduje na którymś z lotnisk w Polsce i będzie do dyspozycji polskich pilotów?
Pierwsze samoloty mogą być dość szybko, ponieważ one będą wypożyczone po to, żeby Polacy mogli się ćwiczyć na nich. Natomiast te, które będą naszą własnością, będą za kilka lat.
Znaczenie geopolityczne tego porozumienia, znak dla świata jest jaki?
To jest znak przede wszystkim dla silnych państw Unii Europejskiej, dla wszystkich premierów, którzy się będą zbierali w przyszłym tygodniu, że Polska jest traktowana przez Waszyngton jako poważny partner. Co prawda oczywiście junior partner, bo my jesteśmy wobec Stanów Zjednoczonych krajem o mniejszym potencjale gospodarczym, militarnym, ale jesteśmy dla Ameryki krajem, bez którego którego nie da się obronić flanki wschodniej, bez którego Ameryka sobie w tej chwili nie wyobraża polityki wobec Europy. Więc nasza ranga dzięki temu rośnie, dzięki tym porozumieniom, w relacjach z Berlinem i z Paryżem, nie tylko wobec Moskwy.
I to są bardzo ważne relacje, bo przez czas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy nie mówimy o tym, że trwają te bardzo poważne negocjacje europejskie na temat tego, w jaki sposób będzie funkcjonować Unia Europejska przez najbliższe 5 lat, kto zajmie w niej kluczowe stanowiska. To porozumienie w Waszyngtonie też jest ważne z punktu widzenia budowania Trójmorza, tak? Budowanie Trójmorza i tych relacji w Europie centralnej i wschodniej, i może nawet trochę południowej, trwa.
To prawda, bo Polska będzie centrum dowodzenia dla całej flanki wschodniej, stąd będą wyjeżdżać żołnierze amerykańscy do sąsiednich państw, na przykład krajów bałtyckich czy do Rumunii. Tutaj będą no właśnie dowództwa dla tej części Europy. Natomiast no ja bym podkreślił jeszcze to, że Polska jest jedynym krajem, który w ciągu ostatnich kilku lat pokazał, że można relacje ze Stanami Zjednoczonymi rozwijać, umacniać, ponieważ inne państwa mają te relacje z Ameryką coraz gorsze. Zarówno opinia publiczna w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, jak i politycy no nie są w stanie tych dobrych relacji z obecną administracją utrzymać. Więc zasługa naszych dyplomatów jest duża. Jeżeli Unia Europejska chce się bronić, chce rywalizować z Rosją, z Chinami, to powinna dążyć do sojuszu z Ameryką, a ten sojusz z Ameryką, jak pokazały ostatnie lata, potrafią budować tylko polscy dyplomaci.
Sojusz z Ameryką ma swoją cenę. Ameryka jest w czasie tej handlowej wojny, o której zresztą łagodnie dosyć mówił prezydent Trump w czasie konferencji prasowej, jest rysujący się coraz mocniej. Jest zdjęcie w Gazecie Wyborczej płonącego tankowca w Zatoce Omańskiej, więc to jest tak, że napięcie na świecie rośnie.
Tak, to prawda. Są coraz bardziej skomplikowane relacje międzynarodowe i dobrze, że my mamy sojusznika w postaci największego supermocarstwa i dobrze, że wydajemy pieniądze na obronę i będziemy po prostu mieli silną pozycję przetargową.
Opozycja wielokrotnie podkreślała, liderzy opozycji mówili o tym, że Polska stoi w takim ciemnym, szarym kącie, jeśli chodzi o dyplomację i właściwie jest takim chłopcem do bicia. Ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie no, podkreśliła, postawiła kropkę nad i, że te twierdzenia opozycji są nieprawdziwe.
No to już od dawna była czysta propaganda opozycji, która nie miała żadnych test programowych i usiłowała po prostu obrzydzić politykę rządu tego typu atakami. Ale to nie miało żadnego znaczenia, ponieważ na świecie ludzie docenili aktywność polskiej dyplomacji, czego dowodem był fantastyczny wynik, jaki Polska otrzymała podczas głosowania na fotel w Radzie Bezpieczeństwa 2 lata temu.
To takie jeszcze podrygi w Gazecie Wyborczej. Andrzej Duda, już cytowałem dzisiaj w poranku, ale jeszcze raz zacytuję komentarz. Andrzej Duda postanowił najwyraźniej kupić bezpieczeństwo Polski w Stanach Zjednoczonych, a dodatkowo w promocji uzyskał od Donalda Trumpa odpuszczenie grzechu łamania praworządności w Polsce. Tak zapewne należy traktować stwierdzenie prezydenta USA, że o stan demokracji w Polsce się nie martwi, bo w Polsce żadnych kłopotów z demokracją nie ma.
No myślę, że prezydent Trump powiedział po prostu prawdę. Natomiast to, że w Stanach Zjednoczonych trwa walka polityczna, no to nie jest tajemnicą i są tacy politycy, tacy kongresmeni, którzy starają się podważyć sojusz polsko-amerykański po to, żeby uderzyć we własnego amerykańskiego prezydenta. Natomiast proszę zauważyć, że ci kongresmeni nie interesują się tym, że na przykład przykład w Turcji unieważniono wybory ostatnie, albo że we Francji zabito kilkanaście osób, a kilka tysięcy raniono w czasie demonstracji. To tam, rozumiem, według tych kongresmenów wszystko jest w porządku, wszystko jest bardzo dobrze. Natomiast u nas, jak się pozbywamy komunistycznej nomenklatury, no to się zaczyna jej bronić. No, to pokazuje skrajną obłudę. No,
to starał się wytłumaczyć prezydent Andrzej Duda podczas konferencji, jak powiedziała pani Irena Lasota dziś w poranku. Konferencja prasowa z Białego Domu była transmitowana przez telewizję, więc być może trafił do części amerykańskiej opinii publicznej, która będzie wiedziała, o co chodzi w tym reformowaniu sądów. Czy śledzi pan tą układankę europejską? Jak, co w tej chwili jest na stole? Kto co robi? Kto o co gra?
Tak, śledzę, ponieważ to będzie rozdanie, które będzie przesądzało o tym, kto będzie rządził Unią Europejską przez najbliższe 5 lat, bo to są nominacje no, prawie nieodwoływalne. No i z tego powodu no, my mamy tu swoje interesy. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy będą kierować Unią Europejską, byli pragmatyczni, a nie ideologiczni.
Ten interes negatywny, jeśli chodzi o stanowiska, potrafimy zdefiniować. Nie chcemy, żeby pan Timmermans został szefem Komisji Europejskiej, natomiast jeśli chodzi o pozytywną stronę, czyli kogo chcemy, żeby został, to zdefiniować i powiedzieć jest trudniej.
Jest coś takiego jak tajemnica w dyplomacji. Nie odkrywa się kart zbyt wcześnie, nie tylko wobec publiczności, ale nawet wobec konkurencji, więc rozumiem tutaj premiera, że trzyma te karty przy orderach.
Były rocznica czerwca 89 roku, rocznica czerwca 92. Pamięta pan ten maj i ten czerwiec 92?
Tak, doskonale pamiętam. Pamiętam wybory, które były w 89 roku i chciałem tutaj podkreślić, że wszyscy ci, którzy cieszą się z wyniku tych wyborów z 89 roku, kiedy społeczeństwo odrzuciło system komunistyczny, tym samym, można powiedzieć, podważają sens okrągłego stołu, ponieważ okrągły stół zakładał, że będzie kooperacja między Solidarnością a układem komunistycznym, co właśnie 4 czerwca zostało przez społeczeństwo kategorycznie, jednoznacznie odrzucone. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, co te wybory oznaczały dla tej elity okrągłostołowej. Oznaczały wielką klęskę.
A maj 92 i ten moment, kiedy został pan odwołany, a potem cały rząd Jana Olszewskiego również podzielił los swojego ministra obrony narodowej.
Jan Olszewski jasno mówił, że spór idzie o to w Polsce, czyja będzie Polska. To znaczy nie szło mu o to, kto personalnie będzie w Polsce rządził. Szło o to, czy decyzje o losie Polski są podejmowane w Warszawie, czy za granicą. Jak było za czasów PRL w Moskwie, czy jak się niektórym wydawało, że mają być podejmowane na przykład w Berlinie. I o to szło wtedy. Polska za czasów rządu Jana Olszewskiego wybijała się na niepodległość, próbowała rozliczyć się z przeszłością, próbowała uruchomić wzrost gospodarczy, próbowała budować suwerenną armię. Wtedy zaczęły się tak naprawdę pierwsze wizyty i stosunki z Paktem Północnoatlantyckim, bo to na moje zaproszenie w 92 roku zimą przyjechał sekretarz generalny NATO do Warszawy, więc myśmy wtedy przestawiali zwrotnice historii. No to się nie podobało ludziom starego układu i nastąpiło, można powiedzieć, zatrzymanie tych zmian na parę lat. No.
I to wtedy na polską scenę polityczną wyszedł Radosław Sikorski, którego powołał pan minister na stanowisko wiceministra obrony narodowej. Zresztą Gazeta Wyborcza wtedy opisywała tę sytuację tak, że jak może człowiek o dwóch paszportach pełnić takie ważne funkcje w polskim ministerstwie.
Ja rozumiem, że dla Gazety Wyborczej zawsze ludzie, co kończyli studia w Moskwie, byli fantastyczni i takich było w Polsce tysiące. Natomiast jeden człowiek, który kończył skończył studia za granicą na Zachodzie, kłuł w oczy. Więc to tylko pokazuje pewną hipokryzję tego dziennika. Nie ma co o tym mówić. No.
Radosław Sikorski był później ministrem obrony w rządzie pana Marcinkiewicza, a teraz jest jednym z czołowych twitterowców w Polsce.
Ludzie się zmieniają, niektórzy na lepsze, inni na gorsze.
To niestety jest prawda i że na gorsze, ale też prawdą jest niestety, że niektórzy zmieniają się na lepsze, więc w tej prawdzie jest i słodycz, i gorycz.
No, jak widać, takie są koleje losu na świecie. Każdy trzyma ten swój los w swoim ręku, kieruje swoim życiem i będzie z tego kiedyś rozliczony przez bliskich, przez ojczyznę, przez opatrzność.
Jeszcze jedna informacja, bo powiedzieliśmy o tym, w jakim punkcie jest Polska, gdzie się podejmuje decyzje, to jeszcze podkreślmy, że przyjechał do Polski były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, który też stwierdził, że Polska jest pięknie rozwijającym się krajem, który może być przykładem i lokomotywą dla wspólnoty europejskiej.
No to jest niewątpliwie uznanie dla polityki rządu, dla Trójmorza, które jest świetnym pomysłem i które w tej chwili zyskało potężną dźwignię w postaci Banku Rozwoju, po prostu finansów, które będą...
Fundusz Trójmorza powstał.
Tak, który będzie finansował wspólne projekty infrastrukturalne tych kilkunastu państw. No a poza tym myślę, że to jest w ten sposób prezydent Clinton odcina się od tych demokratów, którzy Polskę atakują, takich jak pani Albright, czy ci kongresmeni, którzy teraz usiłują piasek w szprychy sypać relacji polsko-amerykańskich.
Opozycji pozostaje falenta.
Tak, to prawda.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Parys przyznał się do tego, że słucha Radia Wnet, za co jestem panu ministrowi, z czego z takiego powodu się cieszę. Tak? Cieszę się.
Ja się cieszę, że jest takie radio.
Radio dwóch stolic, radio dwóch prędkości, radio, do którego przychodzi Jan Parys, były minister obrony narodowej. I co jeszcze powinienem powiedzieć? Były szef gabinetu politycznego, nie chcę tych byłych i w przyszłości zobaczymy, co będzie robił pan Jan Parys. Wszystkiego dobrego, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Taka piosenka, nie wiem kiedy powstała, w którym roku, ale zaśpiewał zespół Depres, Bo ja cię kocham. A w Poranku Wnet Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszę szum kijowskiej ulicy i słucham twojej opowieści o tym, co się dzieje w Kijowie, na wschodzie Ukrainy, na zachodzie Ukrainy, co słychać u nowego prezydenta.
A dzisiaj będzie trochę inna opowieść, bo teraz co prawda jestem na ulicy Kościelnej w samym centrum Kijowa, ale wczoraj odwiedziłem jedną ze stacji metra kijowskiego specjalnie dla Państwa, żeby zrealizować materiał, który teraz Państwo usłyszycie. Posłuchajmy.
Obereżno, drzwi zaczynają się.
The doors are closing.
Złoty Worota, czyli Złota Brama, to nazwa jednej z bram Kijowa, która w Polsce przede wszystkim kojarzy się z Bolesławem Chrobrym i Mieczem Szczerbcem, ale to też nazwa leżącej u podnóża bramy stacji kijowskiego metra, stacji, która jest uznawana za jedną z najciekawszych i najładniejszych, nie tylko zresztą w Kijowie.
Будь ласка, завчасно готуйтесь się do wychodu.
Stacja Złota Brama w ciągu doby obsługuje ponad 20 tysięcy pasażerów i jest stacją przesiadkową. To właśnie takie miejsce zostało wybrane przez Instytut Polski w Kijowie na niezwykłą wystawę poświęconą 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
Wystawa jest prezentowana w metrze kijowskim w przestrzeni publicznej.
Mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz.
Czyli jest adresowana do bardzo szerokiego zakresu społeczeństwa. Będzie wisiała przez ponad miesiąc, więc bardzo łatwo jest sobie policzyć, jak wielką liczbę odbiorców i widzów będzie ten projekt miał. Składa się wystawa z dwóch części. Jedna część to jest część architektoniczna, która prezentuje wybrane obiekty wielkiego, pięknego dziedzictwa, które po sobie państwo, które Unia stworzyła, pozostawiło. Obiekty z różnych regionów tego państwa, położonych dziś na terytorium różnych państw. I druga część wystawy to są postacie, modele, rekonstruktorzy historyczni ubrani w stroje z epoki, prezentujący różne stany społeczne, też z różnych regionów państwa, które tworzyła Unia Lubelska.
Prace nad wystawą trwały kilka miesięcy. Jak podkreśla dyrektor Musiałowicz, wystawa nie ma zamęczać skomplikowanym materiałem merytorycznym, lecz zaciekawić odbiorcę.
Kuratorem wystawy został polski historyk okresu, dr Radosław Sikora. Zdjęcia były wykonywane przez fotografów polskich i ukraińskich w różnych lokalizacjach, w kilku miastach na terenie Ukrainy, na terenie Polski. Brało w nich udział również wielu rekonstruktorów i z Polski, i z Ukrainy. Był to projekt stosunkowo skomplikowany, no ale wydaje się, że te reakcje, które jak dotąd do nas docierają, no były warte tej pracy. Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez społeczność Kijowa, mam wrażenie. Bardzo wiele interesujących, pozytywnych komentarzy w sieciach społecznościowych. Jest już kilka artykułów również w mediach na terenie Ukrainy. I z Polski do nas docierają również bardzo pozytywne komentarze, chwalące pomysł promowania tego tematu na terenie Ukrainy, która była przecież ważną częścią tego państwa, które Unia Lubelska stworzyła.
Plakaty zostały wyeksponowane na łukach sklepienia wzdłuż ruchomych schodów, ale w zabieganiu i w zapatrzeniu w swoje telefony nie wszyscy wystawę widzą.
Nie zwracałam uwagi.
My byli zajęci swojej rozmowy, wybaczcie.
Я не побачив, вибачаю. Ні, взагалі не побачили. Я після роботи стомилась, чесно кажучи, зовсім про інше думала і не звернула уваги.
Nie brakuje jednak takich, których plakaty zainteresowały, a nawet udało im się zapamiętać, czego dotyczą.
Zobaczcie plakaty tam, pro 450-lecie, zdaje się, Lublińskiej Unii, czy coś takiego.
Po powodu Unii tam, no takie, dowolnie interesne.
Jasne, значит, w pierwszą kolejność to forma, to dowolnie, no, одежда, nacjonalność, tak понимаю, polska, tam, litowska, jeśli nie ошибаюсь, takie, вот, красиво, довольно познавательно.
Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Instytut Polski oprócz wystawy zrealizował także międzynarodową konferencję naukową Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi i planuje wydanie niepublikowanych dokumentów związanych z Unią.
Zamierzamy w tym roku wydać zbiór wszystkich dokumentów związanych z Unią Lubelską, czyli sam akt Unii Lubelskiej, wszystkie przywileje. Zbiór ten będzie oczywiście przetłumaczony na język ukraiński, będzie to wydanie dwujęzyczne i będzie również zawierał dokumenty, które nie były nigdy publikowane ani w Polsce, ani na Ukrainie. Udało nam się na przykład dotrzeć do przywileju dla Prus Królewskich, który znajduje się w archiwum w Gdańsku. Nigdy ten dokument nie był publikowany, my go opublikujemy po raz pierwszy.
Wystawa w Metrze Kijowskim poświęcona Unii Lubelskiej potrwa do 15 lipca tego roku.
Tak, Pawle?
Może jeszcze dodam taką informację historyczną, że do czasu Unii Lubelskiej Kijów był w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a właśnie od momentu Unii Lubelskiej Kijów stał się stolicą województwa kijowskiego, ale już w składzie Korony Polskiej i faktycznie funkcjonował tak do drugiego rozbioru, chociaż Polska zdecydowanie wcześniej utraciła formalną czy faktyczną zwierzchność nad Kijowem. Także Unia Lubelska jest bardzo mocno związana z tym miastem i Instytut Polski o tym przypomina, tak jak mówił dyrektor Musiałowicz, ale oczywiście to nie jest jedyna działalność Instytutu. W pewnym sensie zapowiem też następny materiał, bo dzisiaj będę w Instytucie Polskim na premierze filmu poświęconego obserwatorium na górze Popiwan. To polskie obserwatorium zbudowane przed wojną w latach 30., które teraz jest rekonstruowane.
To powiedz teraz, co by słychać w województwie kijowskim?
No to może powiem, co słychać w Kijowie, stolicy Ukrainy. Jak Państwo wiecie, oczywiście wiele rzeczy tutaj koncentruje się wokół wyborów nowego prezydenta i funkcjonowania nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bacznie opinia publiczna przypatruje się nowym działaniom Wołodymyra Zełenskiego i taka ciekawostka, no też wielokrotnie o tym mówiliśmy i pisałem w Kurierze Wnet, że wielką rolę przy wyborze Wołodymyra Zełenskiego odegrał serial Sługa Narodu, w którym sam Zełenski grał osobę prezydenta i ten prezydent to był właśnie taki sługa narodu, tak jak mówi tytuł tego filmu, prosty człowiek, nauczyciel, który zaczął rządzić Ukrainą i przenosił te takie typowe, normalne zachowania zwykłego obywatela na funkcjonowanie kraju, między innymi jeżdżąc do pracy na rowerze. To taki element, który oczywiście pojawiał się w czasie kampanii i był symbolem tego, że nowy prezydent powinien być absolutnie inny. Przeciwieństwem prezydenta Poroszenki, wielokrotnie Poroszence wypominano to, że przemieszcza się po Kijowie w wielkiej kolumnie samochodów. Przypominano, że tak sobie robił Janukowicz. Rzeczywiście jak prezydent Ukrainy jechał, to wtedy zamykano kijowskie ulice. No i powracano do tej postaci filmowej Hołoborodki, granej przez Zełenskiego, który właśnie do pracy jeździł na rowerze. I oto wczoraj, proszę Państwa, zastępca szefa administracji prezydenta, nowy zastępca Jurij Kostiuk, to zresztą jest jeden ze współtwórców scenariusza do filmu Sługa Narodu, stwierdził, że prezydent, nowy prezydent Wołodymyr Zełenski w swojej pracy na rowerze jeździć nie będzie, bo to nie jest jednak właściwy czas, że to, co było w serialu, to niekoniecznie musi być w życiu, że w serial to nie była kampania wyborcza, że to nie było żadne działanie technologiczne i że to był pewien symbol i że za wcześnie jest na tego typu działania. Oczywiście ta informacja wczoraj pojawiła się i była mocno komentowana w sieciach społecznościowych, bo zwraca się uwagę, że to kolejna rzecz, która jednak pokazuje, że Wołodymyr Zełenski daleki jest od tego pierwowzoru, który grał w filmie Sługa Narodu i że właściwie jego działania coraz bardziej przypominają działania poprzednika. Niewiele się to różni, a coraz częściej też słychać, że Wołodymyr Zełenski nie jest w stanie realizować tego, co obiecywał w czasie kampanii wyborczej, a czasami wprost się mówi o tym, że to, co było mówione w kampanii wyborczej, to nie do końca prezydent miał to na myśli. Przypomnę, mówiłem o tym przedwczoraj, jedna z takich wypowiedzi jednego z doradców prezydenta Zełenskiego, który stwierdził, że nie będzie żadnej obniżki opłat komunalnych, że to był żart prezydenta Zełenskiego. Później współpracownik prezydenta Zełenskiego za te słowa przepraszał w mediach ukraińskich, ale przepraszał w swoim stylu, bo powiedział, że to wynika z tego, że użył takich sformułowań, że po prostu nie wie jeszcze, jak kontaktować się z mediami, z prasą i że to wynika z jego braku doświadczenia, a nie z faktu, że to jednak jest nierealizowanie obietnic przedwyborczych.
W Kurierze Wnet na 13 stronie wywiad Pawła Bołowicza z Witalijem Portnikowej. Zełenski, dwukropek, produkt konsensusu oligarchów. Ciekawy wywiad i nie jedyny materiał o Ukrainie w najnowszym numerze Kuriera Wnet, który oczywiście warto czytać. Paweł Bołowicz może będzie miał nie rower, tylko motor i może tym motorem uda się przejechać i poopowiedzieć, co dzieje się na Ukrainie poza Kijowem. To wszystko na żywo w Radiu Wnet w lipcu. Miejmy nadzieję, że powiedzie nam się ten plan, prawda, Pawle?
Na pewno nam się powiedzie, ale muszę ci się przyznać, że wczoraj wieczorem po Kijowie jeździłem na rowerze, wykorzystałem i spróbowałem rowerów miejskich, które tutaj są ogólnie dostępne. Pierwszy raz to zrobiłem i to była naprawdę bardzo fajna przejażdżka, także można rowerem po Kijowie jeździć, ale rzeczywiście mam nadzieję, że w lipcu zrealizujemy nasz plan nie tylko wyprawy po Polsce, ale że równolegle uda nam się wyprawić po Ukrainie, pokazać Ukrainę trochę inną niż ta Ukraina z perspektywy Kijowa.
W kawiarni kijowskiej siedzi Paweł Bołowicz, a my jesteśmy na patio w budynku Pasty. Temperatura jest idealna do tego, żeby, proszę Państwa, żyć, oddychać i życiem się cieszyć. Pawle, wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Wzajemnie pozdrawiam naszych słuchaczy.